Pierwsze wystąpienie będzie Piotra Rybsona, doktora Piotra Rybsona, wicedyrektora Muzeum Narodowego, który od bardzo wielu lat zajmuje się historią projektowania graficznego. Jest autorem wielu bardzo ciekawych książek na temat projektowania graficznego. Między innymi bestselleru Nie gęsi, polskie projektowanie graficzne jakby do 1949 roku oraz niestety mniej może znanej w Polsce, gdyż wydanej w Niemczech książce Kilometraż o Janie Brzękowskim. Niektórzy z Państwa widzieli niedawno wystawę, którą kuratorował o Tadeuszu Pajperze w Muzeum Narodowym. Obecnie Piotr przygotowuje dużą książkę o powojennym projektowaniu graficznym, także jak najbardziej jest na miejscu, jeśli chodzi o tę sesję i bardzo się cieszymy, że opowie nam o Mieczysławie Bermanie.
Dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Czy to działa? Muszę coś nacisnąć? Działa? Słychać mnie w każdym razie. Cieszę się, że w sobotnią, wczesną porę zdecydowali się Państwo przyjść dzisiaj na to spotkanie. Ja powiem kilka słów o artyście, którego Wojciech Zamecznik bez wątpienia znał. I nie sposób było go nie znać tak na dobrą sprawę, bo była to jedna z najważniejszych postaci w polskim projektowaniu graficznym. Coś mi się tu nie wyświetla mimo wszystko, ale może muszę zrobić F5. Mianowicie o Mieczysławie Bermanie. Mieczysławie Bermanie, który był i jest nadal taką legendarną postacią w historii polskiego projektowania graficznego, ale to, co można powiedzieć chyba najważniejszego o tej postaci, o tym artyście, to to, że w zasadzie on jest taką kluczową figurą, jeśli chodzi o stworzenie wizualnego idiomu komunistycznej propagandy w Polsce. I zarówno w latach 30., jak i w latach 40., 50., 60. była to postać na różne sposoby bardzo silnie obecna i widoczna w Polsce i odgrywająca bardzo różne role w zależności od tego, w jakiej pozycji politycznej ten artysta się znajdował. Ja pominę w zasadzie taką najbardziej znany fragment twórczości Bermana, mianowicie jego fotomontaże jako dzieła sztuki. Tak? Skupię się na rzeczach, które on robił przy pomocy, świadomie mówię, robił przy pomocy fotografii na rzecz publikacji różnego rodzaju, a więc książek, plakatów, druków i tak dalej, kształtując, tak jak powiedziałem, właśnie język polskiej propagandy wizualnej związanej z bardziej radykalną lewicą. Berman mógłby prawdopodobnie być ojcem Zamecznika, on się urodził. Berman jest pokoleniem nieco starszym od takich artystów jak ojcowie założyciele szkoły plakatu, Trepkowski czy Henryk Tomaszewski. I początek jego kariery to jest rok 30. Tomaszewski, przypomnę, zaczyna w drugiej połowie lat 30. robić jakieś rzeczy drobne na rzecz rynku wydawniczego. Natomiast Berman, pochodzący z ubogiej żydowskiej rodziny, jest związany z lewicą w sposób miękki, nie jest członkiem partii, nie jest członkiem Komunistycznej Partii Polski. Jego brat jest związany z młodzieżówką partyjną, ekskomunistyczną organizacją młodzieży polskiej. I jego początki to jest bardzo interesujące pismo, które jest jednym, jest taką drugą generacją pism około awangardowych robionych przez polskich komunistów. Nosi tytuł Przekrój 1930 i ta data jest bardzo znacząca, ponieważ to jest data kryzysu. To 1930 jest tytułem, który bardzo szybko komunikuje dla średnio wtajemniczonych, o co chodzi. Jest to pismo wydawane przez grupę aparatczyków komunistycznych w Polsce i Berman jest tam wciągnięty jako grafik, który natychmiast zaczyna używać w sposób taki, ja wiem, czerpiący inspirację z konstruktywizmu, w jakiejś mierze z doświadczeń sowieckich, przede wszystkim taką figurą przewodnią dla niego jest John Heartfield i w ten sposób Berman jakby wchodzi w obieg wydawniczy. To nie są wydawnictwa podziemne, ale partia komunistyczna jest jeszcze legalna wówczas, ale bez wątpienia jest to silnie opozycyjne wobec sanacji pismo. I wśród rozmaitych imprez wydawniczych, początek lat 30., kiedy sanacja już bardzo dociska partię komunistyczną i cały ruch wydawniczy związany z polskimi komunistami, pojawia się cała seria pism efemeryt, które trwają po kilka miesięcy, są przenoszone z miasta do miasta i Berman zaczyna robić tam fotomontaże. Początki legendy tego fotomontażu bermanowego są o tyle niejasne, że tutaj myślę, że mamy dość mało wiarygodnych źródeł i też trzeba z dużym sceptycyzmem podchodzić do tego, co sam autor o swojej twórczości i o genezie tej twórczości raczył mówić, ponieważ z różnych powodów i politycznych, i pozapolitycznych wydaje się, że szereg informacji jest, mówiąc oględnie, mało wiarygodna. Te pierwsze montaże Bermana mają charakter w zasadzie takiej karykatury i groteski politycznej. Tutaj warto zauważyć, że on nigdy nie fotografował. To znaczy pytany w wywiadach mówi, że on w ogóle nie ma ręki do fotografii, woli wycinać i lepić. I tak na dobrą sprawę to nie są fotomontaże, a fotokolaże, ponieważ on bardzo rzadko dokonywał tak naprawdę fotograficznego montażu, czyli syntezy poprzez kilka naświetleń obrazu przy pomocy różnych elementów, raczej je kleił. I podpisywał swoje prace rozmaitymi pseudonimami i jest to rodzaj takiej po prostu bardzo ostrej satyry antykapitalistycznej, antyimperialistycznej, związanej z ogromnym kryzysem, który wybucha na przełomie 29, 30 i 30 roku. I jeśli spojrzeć na te inspiracje, które tego młodego, średnio wyedukowanego człowieka, on chodził na jakieś kursy, robił rozmaite roboty graficzne, dorabiając po prostu do jakichś mizernych pensji urzędniczych, to z jednej strony to są już legendarne figury, takie jak Mieczysław Szczuka czy Teresa Żarnower, więc bardzo żarliwi polscy komuniści, którzy w połowie lat 20., w 24., 25., 7. roku robili pierwszą taką robotę graficzną na rzecz środowisk lewicowych i bezpośrednio na rzecz propagandy komunistycznej, używając właśnie fotomontażu jako języka, z jednej strony efektywnego języka komunikacji politycznej, z drugiej strony języka, który był obdarzony wszelkimi przymiotami i zaletami nowoczesności, postępu, awangardy i tak dalej. Obydwoje wychodząc z takiego, Mieczysław Szczuka i Żarnarówno, wychodząc z tradycji konstruktywistycznej, dość szybko przeszli na takie pozycje, które można by nazwać produktywistycznymi, bardzo silnie ideologicznie określonymi, jeśli chodzi o pojęcie tego, czym sztuka w społeczeństwie ma być. Najważniejszą chyba figurą jednak w biografii Bermana, do której on zresztą się bardzo przyznawał, to był To był John Hartfield. Czasopisma robione przez Hartfielda, graficznie przede wszystkim to pismo, międzynarodowe pismo na rzecz robotników, AIZ, docierało do Polski rozmaitymi drogami i to była bez wątpienia bardzo silna inspiracja dla Bermana w zasadzie przez całe życie. No i oczywiście ten dawniejszy sowiecki model pism awangardowo-propagandowych robionych przez Rodczenkę, Lisickiego, ale również Gustawa Kulcisa, który był, myślę, kolejną taką istotną inspiracją dla Bermana, zwłaszcza jeśli chodzi o dynamizm kompozycji, w których Mieczysław Berman gustował. To są chyba takie główne, zresztą dość przewidywalne i oczywiste inspiracje, jakie młody, dwudziestokilkuletni lewicujący artysta mógł mieć w Warszawie sanacyjnej. I ta jego wczesna działalność na rzecz organizacji komunistycznych przyciąga z jednej strony uwagę wydawców komercyjnych, z drugiej strony część wydawców, takich jak chociażby Wienawer czy Fruchtmann, ludzie związani z taką średnią klasą inteligencji żydowskiej w Warszawie, realizują wydawnictwa kryptokomunistyczne i do prac w tych wydawnictwach angażują właśnie Mieczysława Bermana, który jest w sposób miękki polecony przez członków partii jako osoba zaufana. To są dość istotne tła tych wydarzeń, ponieważ my, oglądając dzieła sztuki, spoglądając na rozmaite wytwory, lubimy bardzo patrzeć na nie w kategoriach czysto historyczno-artystycznych, tracąc trochę z pola widzenia bardzo misterną i subtelną taką układankę społeczną, która w owym czasie w tle widnieje. Otóż do szeregu realizacji, które były związane z produkcją partyjną czy okołopartyjną, nie mogli być dopuszczeni w owych czasach ludzie niezaufani. To wszystko groziło więzieniem, wsypą, różnymi poważnymi konsekwencjami, ponieważ wraz z radykalizacją postaw związanych, wynikającą z narastającego kryzysu gospodarczego, radykalizowały się postawy, radykalizowała się również działalność policji, służb represji w coraz bardziej autokratycznym systemie politycznym, jaki wówczas w Polsce występował i rządził, czyli de facto no, takiego autorytaryzmu typu wojskowego, który reprezentowała sanacja. Więc w pierwszych swoich projektach Berman korzysta z fotografii, właśnie tworząc takie fotomontaże, jeszcze bazując na modelach, powiedzmy, konstruktywistycznych, bliskich sztuce, bardziej pochodzącej za wschodniej niż za zachodniej granicy. I robi bardzo dużo tego typu realizacji. Jego kariera bardzo przyspiesza w latach 30. To jest związane też z tym, że bardzo duże wydawnictwa o charakterze liberalnym, takie jak na przykład legendarny Rój, którego właścicielem był konserwatywny autor i autor sanacyjny, można by dodać, Melchior Wańkowicz, poprzez angażowanie artysty takiego jak Berman, puszczali w zasadzie oko do czytelnika, mówiąc, to jest taki materiał trefny, materiał dwuznaczny politycznie. Był to rodzaj miękkiej opozycji również wobec tego systemu sanacyjnego. Z drugiej strony korzystali po prostu w owym czasie z niepodpisanego traktatu pomiędzy Związkiem Sowieckim a Polską, który regulował prawa autorskie. W związku z tym coraz więcej prozy rosyjskiej, Tretiakowa, Pilniaka i innych autorów wydawano, nie płacąc autorom tantiem, a opatrując to za to te pozycje właśnie takimi lewicującymi, co dla czytelnika ówczesnego było czytelne, okładkami i szatą graficzną. Berman stosował bardzo szeroką paletę rozwiązań. Ja nie będę pokazywał jego typograficznych, stricte typograficznych prac, tylko skupię się na rzeczach wynikających z fotografii. Angażował również rysunek i od któregoś momentu wprowadził odręczne pismo jako taki komunikat wizualny o charakterze bezpośredniego apelu do czytelnika. Coś, co również wziął, myślę, w największym stopniu z propagandy zarówno niemieckiej, zarówno komunistycznej, jak i hitlerowskiej. Obydwie strony konfliktu politycznego używały takiego języka graficznego o charakterze apelu. I ten odręczny charakter pisma, pisany takim kałankiem, który Berman opracował do perfekcji, był tutaj niezwykle użyteczny. W 1934 roku partia poleca Bermanowi zorganizować taką grupę artystów, która będzie miała charakter komunistyczny i będzie reprezentowała jakby sprawę klasy robotniczej na wystawach organizowanych właśnie przez Bermana i jego środowisko. To była grupa, która nosiła, różnie się ją nazywa, ponoć taką właściwą nazwą jest mało atrakcyjna nazwa Warszawska Grupa Plastyków, częściej znana jako Czapka Frygijska z tego powodu, że na Żoliborzu, tam gdzie dzisiaj jest kino Wisła, Pierwsza wystawa tej grupy miała miejsce i tam był taki klub Czapka Frygijska, w związku z tym ta nazwa przylgnęła do grupy młodych artystów komunistów, pośród których znajdowały się bardzo interesujące postacie. Najczęściej to był taki artystyczny plebs żydowskiego pochodzenia z Warszawy. Ludzie biedni, bardzo często po studiach, o trudnej sytuacji społecznej, bardzo radykalnych poglądach. Wśród nich, wielu z nich nie przeżyło wojny, wśród nich był Ichiel Tyniewiecki, Franciszek Parecki, Kazimierz Gede, przez jakiś czas Bronisław Linke. No i oczywiście Mieczysław Berman. I Berman wówczas robi fotomontaże, aplikując zdjęcia, domalowując rozmaite elementy, łącząc właśnie grafikę z fotografią, po to, by tworzyć taką silną grafikę o charakterze satyrycznym, ale jednak osadzoną gdzieś w tej awangardowej tradycji, bardzo bliską temu, co robił Hartfield. To, co tutaj Państwo widzą, to oczywiście jest polski Sejm i rozmaite partie, które w tym Sejmie do świni kapitalizmu są podczepione, więc mamy tutaj BBWR i ONR i OZON i fraki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takim głównym zajęciem Bermana tak naprawdę jest cały czas grafika użytkowa. On eksperymentuje z fotografiami i zaczyna nawet robić bardzo ciekawe, wielokrotnie naświetlane prace, jak ta okładka Fontamara Ignaciego Silone na dole, lub też takie montaże, gdzie on montuje jakiś element stworzony na realnym obiekcie, potem go przefotografowuje albo ktoś go przefotografowuje, tak jak ta okładka robiona dla Roju na górze, takiego lewicującego, komunizującego autora austriackiego, Polaczka, nomen omen. Doktor Bergman przyjmuje o godzinie takiej i takiej. I w tym okresie w zasadzie Bergman staje się firmą. To już jest bardzo uznana firma graficzna na mieście. I zaczyna dostawać również zlecenia bezpośrednio płynące z obozu rządzącego, jako po prostu uznany i ceniony grafik. Pracuje dla fabryki Pocisk między innymi. To jest fabryka, która mieściła się dokładnie tam, gdzie dziś mieści się zarząd Soho na warszawskim Kamionku, w tych eleganckich halach. Robi również całą serię grafiki propagandowej dla Krajowej Pożyczki Narodowej, która była realizowana, jak to w Polsce bywa przez Bank Gospodarstwa Krajowego, więc takie dość poważne zlecenia, a jednocześnie cały czas kontynuuje w charakterystycznym dla siebie alfabecie rozmaitych chwytów graficznych tę pracę na rzecz rozmaitych wydawnictw. Dla wspomnianego Roju, dla takich komunizujących wydawnictw jak Przeworski, dla stricte komunistycznych imprez, które nosiły tytuł Biblion, Alfa, wydawnictwo Fruchtmana i tak dalej. I jego sposób korzystania z fotografii i sposób komponowania no ma kilka takich cech bardzo charakterystycznych. Z jednej strony on bardzo lubi kondensować jakby nagromadzenie obrazów na swoich okładkach, zawsze z jakimś takim bardzo dramatycznym, ekspresyjnym gestem. I też dość typowe dla niego są jakieś takie osiowe, dynamizujące układy, które mają właśnie zdynamizować okładkę. Myśli o okładkach bardzo plakatowo, trzeba powiedzieć, używając tak bardzo często prostych, nasyconych znaków. I to również, myślę, na skutek lektur manifestów Laszlo Molinodzia skłania go ku coraz częstszym korzystaniu z tych rozwiązań, które Molinodz nazywał typofoto. Więc bardzo prosty obraz, bardzo mocny, najczęściej wersalikami i kapitalikami blokowymi pisane tytuły, tak jak na tych okładkach właśnie z drugiej połowy lat 20. poświęconych rozmaitym postaciom, ważnym postaciom historycznym, politycznym i tak dalej. Wprowadza coraz częściej też rysunek i złożone tło. I to jest taka druga, dość wyjątkowa w fotomontażach Bermana cecha. Z jednej strony jest to kolor, na przykład prace fotomontaże Hartfielda i wielu innych były zawsze czarno-białe. Berman od samego początku używa koloru. Początkowo to jest po prostu czerń, biel i czerwień. Później te kolory są coraz bardziej zniuansowane i łączy rysunek z fotografią po to, żeby wzbogacać swoje komunikaty, zwłaszcza jeżeli chodzi w przypadku tych okładek o książki, bądź to o charakterze politycznym, gdzie to jakby rysowanie i mapowanie ma swoje znaczenie, bądź też o czysto zarobkowych zajęciach, które dotyczyły książek poznawczych, turystycznych, podróżniczych, egzotycznych i tak dalej. Schyłek lat 30. oznacza duże kłopoty dla artystów związanych z partią, ponieważ Stalin likwiduje Komunistyczną Partię Polski i Berman przerzuca się na działalność stricte reklamową. Zaczyna pracować dla dużych firm, dla Spisa, dla takiego wydawanego przez ten koncern pisma Medycyna. I tutaj Przyroda i Medycyna robi znakomite projekty reklamowe, używając właśnie fotografii, montażu, papieroplastyki w rozmaitych układach przefotografowanej. Pisze o reklamie, pisze o fotomontażu w reklamie i przyjmuje w zasadzie zlecenia o charakterze bardzo takim systemowym. Pod sam koniec tej dekady zaczyna w zasadzie pracować na rzecz sanacji, ponieważ robi dwie duże fotomontażowe książki Wańkowicza, jedna o Centralnym Okręgu Przemysłowym, druga Sztafeta o tym, jak Polska się buduje. Tuż przed wojną, to jest 39 rok, w czasie wojny, teraz przyspieszę trochę, bo czas mi mija, ucieka na wschód i podejmuje współpracę z komunistami we Lwowie, a później w Moskwie. On trafia do środowiska Związku Patriotów Polskich w ZSRR, gdzie już pracuje szereg artystów, pisarzy, o lewicowym rodowodzie, produkujących propagandę już w zasadzie na rzecz Nowej Polski. To są lata 44, 43, 44, kiedy przygotowywany już jest z jednej strony aparat władzy, który Polskę ma, że tak powiem, opanować i przejąć, z drugiej strony kształtuje się środowisko artystyczne, literackie, które będzie odgrywało dość kluczową rolę w pierwszych latach po wojnie, a niekiedy znacznie dłużej. Te produkcje moskiewskie są bardzo proste, ale gdy dopiero w 1946 roku Berman zostaje, no można powiedzieć, delegowany z powrotem do pracy w Warszawie, jego głównym zajęciem jest kampania propagandowa na rzecz fałszowanych wówczas wyborów, które wygrali komuniści w 1946 roku. Jest autorem szeregu takich paskudnych broszur politycznych, robionych w setysięcznych nakładach, ale bardzo prostymi środkami, bardzo niewielkich, takie pocketbooki można powiedzieć. I no nie muszę tego komentować, bo te obrazki są dość czytelne. I jednocześnie staje się no, w zasadzie najbardziej wziętym grafikiem użytkowym w Polsce, można by powiedzieć. Pracuje przede wszystkim dla wydawnictwa wojskowego, to znaczy dla prasy wojskowej. Z jednej strony opakowując swoimi takimi soc-awangardowymi montażami grube publikacje propagandowe sowieckie, I robi to seryjnie, to znaczy tych projektów jest kilkadziesiąt, 40, 50 może wykonanych w ciągu 2 czy 3 lat. Z drugiej strony pracuje bardzo na rzecz takiej propagandy stricte wewnątrzkrajowej, rzeczy dotyczących budowy, związków zawodowych itd., itd. Z trzeciej pracuje również na rzecz ruchu globalno-komunistycznego, była taka osobliwa organizacja o nazwie Wszechświatowy Związek Słowiański, takiego przez jakiś czas instygowana z Moskwy, która wydawała pismo nomen omen Wolne Narody, które właśnie grupowały Jugosłowian, Polaków, Czechów, Rosjan i tak dalej, i tak dalej. Byli tam księża, what not, po prostu taki bric-a-brac ludzki. I bardzo już przyspieszając, w 51 roku popada w niełaskę. W zasadzie nie wiadomo czemu. 51 rok, czyli środek stalinizmu w Polsce, jest momentem, w którym partia dokonuje jakichś korekt i część sztuki socrealistycznej jest uznana za formalizm. Ja do końca nie rozumiem tego, co tam się wówczas dzieje. Być może chodziło po prostu o wewnątrzpartyjne, frakcyjne walki i o przykrócenie ambicji niektórych działaczy, nawet takich jak Berman, który wówczas już jest członkiem partii. I jest, można by powiedzieć, jak to jego koledzy mówili, takim głównym cadykiem, jeśli chodzi o propagandę wizualną. Być może chodziło o to, żeby po prostu przykrócić ambicje tych ludzi. Niemniej w tym samym roku on ilustruje książki, pierwszą książkę wydaną o KPP w Polsce, Wspomnienia z pola walki, który nie podpisuje swoim nazwiskiem. To są wszystko jego fotomontaże, ale jego nazwisko tam się nie pojawia. Tego nie mogę już niestety pokazać, ponieważ są wielkie albumy i nie udało mi się ich dobrze sfotografować, ani skserować, ani zeskanować. Robi w 1954 roku gigantyczną publikację dotyczącą Komuny Paryskiej i w zasadzie decyduje się zaniechać takich rozmaitych drobnych robótek jak okładki, robiąc rzeczy poważnej, powiedziałbym takie milestones, jeśli chodzi o grafikę użytkową, o charakterze lewicowym i komunistycznym. Robi sporo plakatów, powtarzając układy realizowane wcześniej na układkach książek, w rozmaitych grafikach. I po Odwilży w 1957 roku, znów tak jak w roku 1938 czy 1939, zaczyna współpracować z Wankowiczem. Robi Monte Cassino, który taki po prostu... No, ultrapatriotyczna produkcja związana z udziałem zwycięskim wojsk polskich w odbiciu tej góry i klasztoru we Włoszech. Potem wznowienie książki antyniemieckiej robionej przez Wańkowicza, również napisanej przedwojennej książki Na tropach Smętka. I to można wiązać też z takim wzmocnieniem się patriotyczno-nacjonalistycznej frakcji w Partii Polskiej. To jest paradoks. To znaczy walka i gra między komunistami moskiewskimi polskimi, a tymi, którzy pozostali w kraju w czasie okupacji, miała bardzo wiele wymiarów i nawet artysta o pochodzeniu żydowskim, taki jak Berman, mógł się znaleźć po tej stronie, która była związana z antysemickim, nacjonalistycznym skrzydłem partii. I na koniec kilka przykładów takich dużych rzeczy, które Berman już robi dla ruchu związkowego. Mianowicie duże albumy dotyczące Śląska. Śląsk znowu staje się wielkim tematem w latach 50., w końcu lat 50., w latach 60. I on robi w zasadzie fotobooki znakomite. 60 lat kopalni Wujek, tak pracuje Zabrze Wschód. Dość rzadkie publikacje, nie jest je tak łatwo je dzisiaj znaleźć, a jednocześnie zaczyna reinwestować w siebie, czy przepisywać siebie w kontekście historii lewicowego, awangardowego ruchu artystycznego w Polsce. Wydają razem z towarzyszami z partii taką książkę Księga Wspomnień, która jest, gdzie się pojawiają wspomnienia o Szczuce, o Żarnowe Równy i tak dalej, o całej lewicy. Znowu książka Bruki Warszawy o lewicy warszawskiej. Pierwsza książka poważna książka o tematyce żydowskiej. Wielki, wstrząsający album pod tytułem Męczeństwo. Walka, zagłada Żydów w Polsce. No i taka koronna jego publikacja, już wykonana dość późno w życiu, poświęcona jego bohaterowi, może bardziej niż mistrzowi, Mieczysławowi Szczuce, temu świętemu artyście polskiej lewicy komunistycznej, w całości przygotowana przez Bermana i eksfuturystę Mieczysława Sterna. Już kończę. Na koniec chciałem pokazać to, o czym nie mówiłem. On rozpoczyna znowu w latach 60., tak na dobrą sprawę, bardzo silnie swoją karierę jako artysta, już nie jako propagandysta, ale jako artysta. Oczywiście robiąc fotomontaże, znakomite. Tutaj są fotomontaże z lat 40., te po prawej stronie, które pokazują rozmaite sceny z tego okresu. I jest to nadal taka bardzo klasyczna, typowa retoryka antyimperialistyczna, antyfaszystowska, antykapitalistyczna, antymieszczańska i w pewnym sensie antyartystyczna, o czym już niestety dzisiaj nie będę mógł powiedzieć. I na koniec chciałem pokazać jeden z fotomontaży, gdzie widać człowieka prześwietlonego i gwiazdę Dawida w jego sercu. Otóż w 68 roku, kiedy rozpoczyna się w Polsce, można by powiedzieć, kolejna nagonka antysemicka, bo tych hec było ileś w XX wieku, Berman pod koniec swojego życia, on umiera w 75 roku, myślę, że po raz pierwszy jest skonfrontowany bardzo tak osobiście i ze swoim pochodzeniem, ze swoją tożsamością i tworzy cykl bardzo dwuznacznych, bardzo, bardzo takich bolesnych fotomontaży dotyczących prześladowań Żydów w historii z Europy Zachodniej w ogóle. I myślę, że to jest taki właśnie pierwszy moment, gdzie on w zasadzie pod koniec życia się wyzwala z tej swojej roli propagandysty, aparatczyka i podejmuje tematykę, która bardzo autentycznie jemu bezpośrednio jest bliska. Dziękuję bardzo.
Ciekawe przedstawienie, jest niesamowite, jak bardzo mocny jest ten kontekst polityczny przy jednoczesnym, w sumie dość spójnym i nie tak bardzo zmieniającej się tej warstwie wizualnej. Także bardzo, bardzo dziękuję za takie upolitycznienie i ciekawe przywołanie tego szerokiego kontekstu politycznego, historycznego, osobistego. Wydaje mi się, że to stawia twórczość Bermana w bardzo ciekawym i nowym świetle.